Jak wiecie, zanim oddam Piotrowi głos, zbliża się nowy rok i jak co roku, jako Kościół, wchodzimy w 21-dniowy post i powiem parę słów na temat tego postu. Jest to tak zwany post Daniela. On jest opisany w Księdze Daniela w 10 rozdziale. Jeśli macie swoje Biblię, to otwórzcie. Przeczytam drugi wiersz i trzeci. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. To słowo żałoba oznacza płacz, smutek, żałość. Byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Po 3 tygodniach przyszedł anioł do Daniela. Przeczytamy 12 wiersz. Powiedział do niego tak: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia... I posłuchajcie teraz mnie uważnie. Gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, to były słowa skierowane przez anioła pańskiego do Daniela. Daniel był Bożym mężem, amen. To był człowiek modlitwy, miał mądrość. Kiedy anioł z nieba przyszedł, powiedział do niego: od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś, więc Daniel coś musiał podjąć, pewną decyzję, coś postanowił. Postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem. A więc Daniel ukorzył się przed Bogiem, przed świętym Bogiem. My często myślimy, że Daniel był doskonały. Zwróćcie uwagę, to był Boży mąż, był człowiekiem modlitwy, a jednak ukorzył się przed świętym Bogiem. Słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Przyszła odpowiedź z nieba. Bo Boży człowiek, Boży mąż postanowił coś zrozumieć i ukorzyć się przed świętym Bogiem. Ten post trwał 3 tygodnie, 21 dni. Mieliście kiedyś taki smutek w sercu, taką żałość też w duszy, tęsknotę za przełomem, za odpowiedzią z nieba, za bliskością Boga? Kto takie coś miał? O mój Boże. Jeśli to przychodzi, to to sprawia w tobie coś. Chcesz zrobić wszystko, żeby jakieś drzwi się otworzyły dla ciebie, żeby jakiś przełom przyszedł, żeby przyszła zmiana z nieba, żeby Bóg cię nawiedził, żeby coś zrobił, żeby zaingerował, jakkolwiek to nazwiesz. Nie jadłem smacznych potraw i mięsa, więc pozostają jarzyny, owoce, wyroby mączne, jeśli nie są smakołykami. Ja na przykład bardzo lubię ruskie pierogi, ale to jest mączne, więc muszę to odstawić. Odstawienie wina. Piwa też. Wtedy może piwa nie znali. Odstawienie olejku. Nie namaszczałem się olejkiem. Dla mnie to jest pewien symbol radości, przyjemności ciała i duszy. Zrezygnował z tego. Dlaczego? Bo ukorzył się przed Bogiem. bo pewną decyzję podjął. I Bóg przyszedł z odpowiedzią. Kochani, post rozpoczynamy 2 stycznia. W zeszłym roku nam się upiekł jeden dzień. Ktoś to przeliczył? Witek chyba przeliczył. Tak. Bo powiedzieliśmy, że od 2 do 22. To się okazuje, że to nie było 21, tylko 20, więc do 23. Zaczynamy 2 stycznia godzina 19. Kończymy 23 godzina 19. Teraz będzie 21, Witek? Okej. Dobrze policzyłem. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale... Kochani, ci z nas, którzy już mamy pewne doświadczenie mocy postu w swoim osobistym życiu, my wiemy, że to jest ważny element życia chrześcijańskiego. Amen? To dotyczy każdej osoby indywidualnie, ale też chcę wam powiedzieć, że post zgromadzenia w jedności, wierzę, że ma potężną moc. Więc to dotyczy także Kościoła, zgromadzenia. Post był też ważnym elementem w życiu Jezusa. On jest doskonałym wzorcem. On tak naprawdę często nie myślał o jedzeniu. Dużo czasu spędzał na odosobnieniu, na modlitwie. I kiedy uczniowie przyszli i powiedzieli mu: czy ktoś ci dawał już jeść? Co im Jezus powiedział? Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie jeszcze. I powiedział: moim pokarmem jest spełnić wolę mojego Ojca, który mnie posłał. Więc wypełnienie woli Ojca może sprawić, że głód odchodzi i nie myślisz o jedzeniu. Nie masz tych skurczy żołądkowych, że ciało nie krzyczy: daj mi jeść. Wypełnienie woli Ojca. Post, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że też uczniowie pańscy pościli. Więc to jest pewien wzorzec, ale Jezus jest największym wzorcem dla nas. My powinniśmy patrzeć na Niego i z Nim się utożsamiać. Post nie zmienia Boga, amen. Tak naprawdę post często zmienia nas, daje nam większą wrażliwość. Post przyczynia się, to jest taka prośba i wołanie, to jest ofiara, która mówi: Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję odpowiedzi. I w ofierze składam Ci post, czyli zaczynam pościć, czyli umartwiam swoje ciało. Po to z jednej strony, żeby być bardziej wrażliwym na Ciebie, a z drugiej strony po to, żeby przyszedł od Ciebie przełom, żebyś przyjął tą ofiarę. Post, kochanie, jest też formą duchowej wojny z wrogiem. Wróg zawsze się będzie sprzeciwiał postowi. Post jest też formą pokuty i ukorzenia się przed Panem. Więc tutaj jako Kościół, jako Jego ciało, my potrzebujemy głębszego oczyszczenia. Zawsze potrzebujemy czegoś głębszego, większego. Potrzebujemy większego uświęcenia, dlatego że uświęcenie jest procesem i nie możemy stanąć w tym procesie, bo Biblia mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bądźcie doskonali, tak jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest nakaz słowa. Tu nie ma opcji, to nie dla mnie. To jest nakaz dla wszystkich wierzących. Jeśli Biblia mówi: bądźcie doskonali, tak jak Ojciec wasz doskonały jest, to jest, powiem wam, to jest duże wyzwanie dla każdego z nas. Bo mamy być tak doskonali, jak Ojciec nasz niebieski jest doskonały. Gdyby to nie było możliwe dla ciebie i dla mnie, tego by nie było w Biblii. Skoro jest, to znaczy, że jest to możliwe. Z Bożej łaski. Więc potrzebujemy głębszego oczyszczenia, uświęcenia, poświęcenia, przede wszystkim objawienia Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę to wszystko chodzi o Niego. Tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Niego. Tu chodzi o objawienie tego, co Jezus zrobi, całego dzieła krzyża. Post połączony z modlitwą, on pomaga nam otworzyć się na Boże objawienie, na Boże przyjście, jest takim zaproszeniem dla Boga. Potrzebujemy także większej wrażliwości na Ducha Świętego. Dlaczego? On wie wszystko, on bada nawet głębokości samego Boga. Zna nas, zna nasze słabości, wie, co jest wolą Ojca dla nas. Pragnie nam tego udzielać, pragnie do nas mówić, pragnie nas prowadzić, pragnie nas wyposażać, pragnie nas korygować, uświęcać, zachęcać, uzdrawiać. Bez Niego nie wypełnimy przeznaczenia i powołania, które Bóg złożył w tym miejscu. Jezus powiedział, beze mnie nic nie zrobicie. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, że jeśli coś mogę zrobić sam, to Boga w tym nie ma tak naprawdę, bo mogę to zrobić. Ale jeśli nie potrafię czegoś zrobić, a mam Słowo, to muszę po prostu liczyć na Niego, że On jest wszechmogący i stanie, bo On jest Bogiem cudów. Amen? On jest wszechmogący. Dla Niego nie ma rzeczy za trudnych, niemożliwych. Więc tak naprawdę tu nie chodzi o to, co my możemy zrobić dla Niego, tylko co On może zrobić poprzez nas, dla nas i dla innych. Potrzebujemy też wzrastać w Chrystusa. Innymi słowy, z roku na rok powinno być w nas więcej Chrystusa. Jeśli tego nie ma, to coś jest nie tak. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. W jaki sposób, jak się mamy modlić o to, jeśli Jezus zamieszkał w tobie poprzez Ducha Świętego, a wierzę, że jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, to tak jest, to jeśli widzisz, czytając Słowo, które jest lustrem twojej duszy, widzisz, Panie, nie mam dzisiaj tego, stajesz w prawdzie, ale Słowo jest niezmienne, powinienem mieć, to muszę prosić tego, który mieszka we mnie, Jezu, udziel mi tego, bo nie mam. Ja dzisiaj nie potrafię kochać wszystkich ludzi jednakową miłością Bożą. I jeszcze nie potrafię. Nieraz to przychodzi w czasie posługi, ale potem to odchodzi, więc nie jest to coś stałego, a powinno być stałym elementem mojej natury, która jest zakorzeniona w naturze Chrystusa. Więc jeśli tego nie mam, to muszę prosić, Jezu, udzielaj mi swojej miłości, abym mógł kochać tak jak Ty. Udzielaj mi swojej cierpliwości. Udzielaj mi swojej łaski. Udzielaj mi swojego miłosierdzia, żeby mógł mieć łaskę i miłosierdzie dla innych. Jeśli tego nie mam. Ten, który jest we mnie, ma to wszystko. Amen. Więc muszę go prosić. Udzielaj mi swojej mocy, której potrzebuję. Bo brakuje mi jej. To jest proces uświęcenia, ale kiedy to zaczyna działać? Wtedy, kiedy stajemy w prawdzie. I mówimy, Panie, nie mam tego. Twoje Słowo wyraźnie mówi, że tego we mnie nie ma jeszcze, a powinno być. Więc Ty, który mieszkasz we mnie, udziel mi tego. Zmień mnie. Udzielaj mi swojej świętości, bo dzisiaj nie mam tego. Udzielaj mi swojej pokory, bo nie mam jeszcze takiej pokory, jak Ty miałeś, chodząc po tej ziemi. Czy rozumiemy, w czym jest rzecz? Powinniśmy się tak modlić. W ten sposób, kiedy zwracasz się do Niego, to tak naprawdę mówisz, Jezu, to Ty jesteś Panem mego życia. I kiedy On zobaczy, że Ty Go uznajesz jako Pana, objawi się jako Zbawiciel i będzie Cię zbawiał z tych rzeczy. Wiecie, każdy post powinien mieć konkretny cel. Więc my jako zgromadzenie, ja tu wyznaczyłem takie trzy główne punkty, aby celem naszego postu i modlitwy na ten rok 2014. Po pierwsze, była głębsza relacja z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa, ale w Duchu Świętym. Innymi słowy, potrzebujemy czegoś głębszego. Potrzebujemy przede wszystkim głębszego objawienia dzieła krzyża. Potrzebujemy objawienia mocy odkupieńczej krwi Jezusa. To jest bardzo ważne. Kiedy byliśmy z żoną w Warszawie i modliliśmy się o uwolnienie od demona z takiego marynarza, widziałam, że nie za bardzo chciał słuchać. I zacząłem, to Duch Święty mi to poddał. I powiedziałam tak, uwalniam moc odkupieńczej krwi Jezusa, więc będziesz musiał go opuścić. Wykrzywiał mordę, chrząkał jak taki knur i w końcu wyszedł. Odkupieńcza krew Jezusa, to ona pokonała szatana i całe królestwo ciemności. Potrzebujemy głębiej poznać osobę Jezusa, osobę Ducha Świętego, po to, żeby nauczyć się wchodzić w Jego obecność, rozpoznawać Jego obecność i uczyć się przebywać w tej obecności najdłużej, jak możemy. Najdłużej, jak możemy. Potrzebujemy także, kochani, większego zrozumienia, ale też objawienia, czym tak naprawdę jest Boża łaska. Ja sam się łapię wiele razy, że do końca jeszcze nie żyję Bożą łaską. Mimo tego, że ona jest dostępna dla każdego z nas. Wszystko jest z Bożej łaski. Potrzebujemy zrozumienia władzy i autorytetu, zrozumienia tej i szukania mocy Boga poprzez właśnie relacje. Autorytet przyjmujesz, kiedy decydujesz się iść i wykonać posłannictwo Jezusa, więc wtedy autorytet idziesz w imieniu Pana i autorytet będzie działał, ale moc przychodzi ze spotkania ze świętym Bogiem w komorze. Kiedy wchodzisz za zasłonę, On przychodzi, nasyca ciebie mocą swoją. Wtedy możesz wyjść i może ta moc może być tak wielka, że będziesz przechodził koło ludzi, oni będą się przewracać i nikt do ciebie nie podejdzie. Po drugie, my jako Kościół potrzebujemy stawać się nieustannie domem Pana, domem Boga. Biblia mówi, że jesteśmy, tylko w tym domu potrzebujemy prawdziwej jedności serc, życia w prawdzie. Wierzę, że potrzebujemy tutaj modlitwy o to, żeby łaska Pana nam pomogła, a z drugiej strony, kiedy Pan będzie nas pobudzał, żeby to się stawało, my musimy za tym pójść. Amen? Bo to samo z siebie się nie stanie. Modlitwa jest ważna, modlitwa przygotowuje coś, pobudza coś, ale potem są potrzebne kroki wiary. I więc jedność serc w Kościele, życie w prawdzie poprzez właściwe relacje, połączenia. Dzisiaj nie mamy jeszcze tego w takim, tak to jeszcze nie jest, nie jesteśmy ze sobą tak połączeni, że tworzymy tak naprawdę, nie mamy tych połączeń jednego serca. My często mamy takie połączenia powierzchowne. Potrzebujemy coś głębszego. Potrzebujemy wzrastać świętości, poświęceniu, charakterze. I także potrzebujemy, żeby Kościół, czyli dom Boga, stawał się domem modlitwy. Ja wiem, że dużo się zmieniło w ostatnim roku, ale myślę, że wszyscy tęsknimy za czymś więcej. Że potrzebujemy, aby Kościół stawał się domem słowa, modlitwy, chwały, uwielbienia i czci dla Boga Ojca i dla Jego Syna Jezusa. Biblia mówi, że naszym dziedzictwem jest chwała Boga. Innymi słowy, to jest nasza własność dziedziczna, jako Bożego ludu. Tylko nie możemy skończyć na teologicznej prawdzie, bo to niczego nie zmienia. Kiedy Bóg przychodzi, wtedy mogą się wydarzyć różne rzeczy. Kiedy Bóg przychodzi, zmienia nas. Na pewno potrzebujemy, kochani, to jest trzeci punkt, poszerzanie Bożego Królestwa. Módlmy się, żeby Bóg powoływał robotników na żniwo. Do tego jest potrzebna modlitwa. Potrzebujemy głębszego zrozumienia i objawienia w sercu, do czego został powołany Kościół. My to wiemy w głowach, ale tak naprawdę nie za wiele z tym robimy. Objawienie misji Kościoła. To jest coś, co jest niezmiennego od momentu, kiedy Jezus odszedł do nieba i pożegnał się z uczniami. I dopóki nie przyjdzie po swój Kościół, nie odwoła tego. Więc głównym zadaniem Kościoła nie cegieł nas. Co jest? Mamy być świadkami Jezusa. Mamy iść i głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych i czynić uczniów wierzących chrzcić. I od tego nie ma odwołania. To potrzebuje być priorytetem, fundamentem każdego Kościoła. Można robić wiele innych rzeczy, niekoniecznie złych, dobrych, ale nie możemy przez te robienie dobrych rzeczy dla Boga zostawić główną rzecz. Bo wtedy nie będziemy w pełni błogosławieni, bo nie wypełniamy woli naszego Pana. Więc potrzebujemy tutaj tego objawienia. Potrzebujemy, wiecie, żeby Królestwo Boże pokazać, to nie wystarczą słowa. Bo ktoś przyjdzie i powie, to pokaż mi tego Boga mocy. I co wtedy? Więc potrzebujemy przełomu w tym miejscu. Wszyscy powinniśmy umieć uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Wszyscy wierzący. Ostatnio rozmawiałam z pewnym pastorem. On zna takiego człowieka, który idzie na ulicę i głosi Ewangelię. Ludzie się zbierają, myślą, jakiś świr i zaczynają się śmiać z niego. To on przerywa i mówi tak. Dzisiaj ma przełom w uzdrawianiu kręgosłupów. Więc mówi tak, kto z was ma problemy z kręgosłupem, niech tu przyjdzie. I publicznie ich uzdrawia. To wtedy ludzie zaczynają go słuchać w końcu. Dlaczego? Bo widzą moc Bożą. My nie możemy, kochani, opuścić standardu słowa do swojego doświadczenia, bo to jest porażka nas wszystkich. My musimy dorosnąć do standardu słowa. Słowo jest dla wszystkich takie samo. Amen? Więc nigdy nie możemy się usprawiedliwiać tutaj. Nigdy. Bo to będzie koniec. Więc potrzebujemy przełomu w znakach, w cudach, w uzdrowieniach, w uwolnieniach. W naszym kościele są ludzie, którzy potrzebują przełomu w tym miejscu. To pytam się, to gdzie oni mają pójść w końcu? To, co my tutaj widzimy, to jest nic w porównaniu z tym, co Bóg może. Ale potrzebujemy o to wołać, modlić się i napierać na to, aż to przyjdzie, aż zacznie przychodzić. Poprzez praktykowanie, poprzez wejście na tą drogę i nie opuszczania jej. Na wiosnę zrobimy chyba seminarium na ten temat. Więc potrzebujemy też, aby Kościół stawał się miejscem wyposażenia. Dlatego, że wierzę, że pragniemy bardziej doświadczać Boga w swoim osobistym życiu w Kościele. Wierzę, że potrzebujemy bardziej widzieć Bożą chwałę i obecność. Amen. Ja jestem stęskniony tego i myślę, że każdy z nas Kiedy czytam nieraz pewne świadectwa, co Bóg czyni, to wiem, że jest to możliwe, bo Bóg się nie zmienił. My musimy mieć głód i pragnienie tych rzeczy. Zabiegać o to, wołać o to, modlić się o to, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Więc potrzebujemy tu właściwych połączeń też, wzajemnego poddania. Każdy też z nas wierzy, że potrzebuje znaleźć miejsce służby w tej wizji i misji naszego Kościoła. Powiem Ci, Duch Święty wie. Moja prośba, nie przychodź tylko do Kościoła. Zaangażuj się. Zaangażuj się. Jeśli nie wiesz, co zrobić, przyjdź do mnie, ja Ci powiem. Więc niech ten czas tego 21-dniowego postu, kochani, będzie także dla każdego z nas indywidualnie i jako Kościoła takim czasem zastanowienia się, refleksji, weryfikacji swoich priorytetów, postaw, decyzji, planów przed Panem Jezusem. Po to, żeby nas post był błogosławiony przez Pana, potrzebujemy w tym jedności. Co mam na myśli? Jedności serc. Więc musimy podejść do tego postu jako ciało, a nie jako członki, jako w cudzysłowie Jaś i Małgosia osobno. Jako ciało. Sympatycy mogą się przyłączyć. Jeśli uważasz, że to jest Twój Kościół, to powinieneś wziąć w tym udział. Czyli wejść w ten post. Podam parę fragmentów, to będzie nagrane i też umieścimy to na naszej stronie, żebyśmy w czasie tego postu rozważali pewne fragmenty ze słowa. List do Efezjan, 1:14-17-23, Efezjan 2:1-10, Efezjan 3:14-21 i Efezjan 4:1-16. List do Rzymian, 3-8. Studiujmy te rozdziały, bo one mówią o łasce i o usprawiedliwieniu. List Jakuba, 4:1-12. Pierwszy list Piotra, 5:5-11. List do Hebrajczyków, 7:22-27. 9:11-15 i 24 wiersz oraz 10:4-26. Ewangelia Jana, 14:16-24, 15:1-26, 16:8-15 wiersza i Dzieje Apostolskie, 1:8 wiersz. Pierwszy list Piotra, 2:1-25, 3:1-12, list do Hebrajczyków, 12:14-17, więc mamy co studiować. List do Kolosan, 2:6-15, 3:1-25, drugi list Piotra, 1:2-11, list do Rzymian, 4:13-25, Ewangelia Jana, 20:21-22 wiersz, Ewangelia Mateusza, 28:18-20, Ewangelia Marka, 16:15-18 i 20 wiersz, Ewangelia Łukasza, 24:47 wiersz i Dzieje Apostolskie, 4:12 i 26, 16-18, list do Rzymian, 10:8-15. To są fragmenty, które chciałbym, żebyśmy czytali, studiowali w czasie tego postu, w czasie tego czasu z Bogiem i prośmy Pana, żeby do nas mówił. I też módlmy się w czasie tego postu za siebie i za Kościół fragmentami z Bożego Słowa, z listu do Efezjan. To są modlitwy apostolskie, czyli to są modlitwy za ludzi wierzących, za Kościół. pierwszy rozdział od 3 do 7, 12 wiersz do 14 i od 17 do 19, to jest pierwszego rozdziału, z trzeciego rozdziału list do Efezjan od 14 do 21, list do Rzymian 15 rozdział od 5 do 7 oraz wiersze 13 i 16, list do Filipian pierwszy rozdział od 9 do 11 i Ewangelia Mateusza 6, 10 i Mateusza od 9 rozdział od 37 do 38. Cała treść tego, czym się dzieliłem, będzie to umieszczona na stronie i wyślę mailem do wszystkich, do których mam adresy mailowe. Czyli będziecie mieli to w domu albo będzie to na naszej stronie do ściągnięcia. Ja to prześlę jutro, najpóźniej jutro tobie i umieścimy to na naszej stronie. I też chciałbym, żebyście... Ja nie do wszystkich mam adresy mailowe. Wiem, że nie wszyscy mają internet. Tak myślę, że nie wszyscy. Więc moja prośba jest, żebyście przekazali te informacje wszystkim tym, z którymi macie kontakt, którzy są członkami naszego Kościoła albo tylko sympatykami. Przekażcie im to. Możecie ich zachęcić. Mogą mieć w tym udział. Amen. Patrycja, pozwól tutaj. Piotrko, czy raz ty się przygotuj. Myślę, że ją znacie, tak? Tak czy nie? Okej. Okay. Miałem to zrobić wcześniej i wyleciało mi to z głowy, więc za to przepraszam i ciebie, i was. Ona się zdecydowała stać się częścią tego kościoła. I może powiesz parę słów o sobie. Skąd się tutaj wzięłaś? Dlaczego tu przyszłaś? Przede wszystkim dlaczego? Mnie to zawsze interesuje, dlaczego. Dasz radę?
Chyba tak.
Okej.
To było trochę tak, że się prosiłam z moją siostrą Martą na nabożeństwo. I to było już 2 lata temu, jak nie więcej. I tak jak się raz prosiłyśmy, tak już w sumie zostałyśmy na dłużej. I to jest miejsce, w którym Bóg mnie karmi, w którym ja widzę, że ja rosnę w jakiś tam sposób. Mhm. I wiem, że to miejsce jest dla mnie wielkim błogosławieństwem, że ja mogę czerpać stąd i wierzę, że każdy z was jest dla mnie błogosławieństwem. I jakby to, że chcę być członkiem tego miejsca, wiąże się z tym, że ja też chciałam być błogosławieństwem dla nas, dla was. Bóg mógł również mnie tutaj używać, tak jak używa was.
Jak wiecie, ona tam w kawiarence funkcjonuje na razie. Okej? Okay? Pomodlimy się za nią. I w uwielbieniu, tak. Okej? Okay? Powstańmy, kochani. Ojcze, my ci dziękujemy. Dziękujemy ci, Ojcze, za nią. Za to, że ją powołałeś do istnienia. Ojcze, że wezwałeś ją, Panie, do swego królestwa. Że poprzez krew Twego Syna odkupiłeś ją i przyprowadziłeś ją tutaj. Ojcze, dziękujemy Ci. Panie, i prosimy Cię. Ojcze, Ty sprawiaj, Panie, w nas, żebyśmy my byli błogosławieństwem dla niej i sprawiaj to w niej, żeby ona była błogosławieństwem dla nas. Żebyśmy mogli czerpać, Panie, i budować się wzajemnie. I prosimy Cię, żebyś błogosławił, Panie, ją w tym miejscu. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci. Piotr Skoczylas. Teraz oddaję Ci głos. Piotr się będzie z nami dzielił ostatnim wyjazdem do Jerozolimy, tak? Okej.
Okay. Tak. Już włączone. No ale dobrze. Słuchajcie, więc tak jak pastor wspomniał, chcę parę słów powiedzieć o tegorocznym wyjeździe do Izraela. Miałem przyjemność i zaszczyt być tam po raz 5. Tym razem nie byłem sam, ponieważ towarzyszył mi tutaj taki młody pan z naszego kościoła. Będzie się dzielił też tym, co odebrał, czyli mam na myśli tutaj Jacka Pochabę. Zrobiłem to w ten sposób, że chcę wam pokazać troszeczkę zdjęć z Jerozolimy, troszeczkę zdjęć, znaczy też z Izraela, trochę z samej konferencji, po to, żeby pokazać mniej więcej, co tam się działo, ale też mam taką chęć jakby przybliżyć wam troszeczkę sam kraj, żeby zachęcić was do odwiedzenia tego kraju, aczkolwiek wiem, że już są chętni, którzy by tam chętnie się znaleźli. Więc któż wie, w przyszłym roku może będzie tam grupa, która by się mogła tam wybrać.
Tak, to wzrasta, Piotr.
Tak, kochani, jest już tutaj grupka około 10 osób, która by chciała pojechać, także módlcie się o to, niewykluczone, że pojedziemy w przyszłym roku.
Szefem wycieczki.
Więc tak, w tym roku mottem takim przewodnim był werset z Izajasza 62:10, który kiedyś otrzymałem osobiście jako na początku, jak ta grupa powstała modlitwy za Izrael. Jedna osoba po duszy powiedziała, że ma takie przekonanie, że jest to werset, który ma być wersetem dla nas. Po latach dopiero okazało się, że jest to sztandarowy werset w ogóle Ebenezera i pod tym hasłem, pod tym jakby wersetem przewodnim odbyła się ta konferencja teraz w Izraelu. To jest Izajasza 62:10. I to jest też główny cel tej fundacji Operacja Exodus. Kto nie wie, to wspomnę, że fundacja Operacja Exodus istnieje od 91 roku, czyli ponad 20 lat. Pomogła ponad 140 tysiącom Żydów wrócić do Izraela. Pomoc jest praktyczna, polega na zdobywaniu kontaktów, odwiedzaniu tych ludzi, zachęcaniu ich do powrotu do Izraela, pomocy w załatwianiu dokumentów, wizyt u konsula, szczególnie terenu byłego Związku Radzieckiego, pomoc w transporcie do dworców kolejowych, do lotnisk, kupowanie biletów na samoloty, na pociągi. I ten werset to jest tak, i przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Wierzę, że jest to werset w sumie dla każdego chrześcijanina ze względu na to, że tutaj jak widzicie, zaraz będzie drugi taki fajny slajd. Specjalnie go pokazałem, ponieważ w Zachariaszu chyba jest napisane, że Izrael dla Boga jest jak źrenica oka. A wiecie co to jest? To jest zdjęcie z kosmosu. I chcę wam pokazać, jak wygląda to następne zdjęcie. To jest troszeczkę w oddali. A więc Bóg ma takie swoje oko, że tak można powiedzieć, w kosmosie, które spogląda na ten Izrael. I rzeczywiście jest on źrenicą w Bożym oku. Jeszcze na początku taka będzie mała niespodzianka. Konkurs wam przygotowałem. Szybko wam pokażę takie slajdziki. Kto pierwszy podniesie rękę i powie, z czym mu się to kojarzy, dostanie drobną pamiątkę z Izraela. Nie. Nie. Proszę? Dobrze. Kochani, przyjrzyjcie się. Każdy jest niepowtarzalny. Fajne, co nie? Okej. Okay. Podróż zaczęliśmy z Jackiem trochę nietypowo. Pojechaliśmy do Pragi, żeby były tańsze bilety lotnicze, także nie bójcie się. Wycieczka do Izraela nie musi być droga. Można to zorganizować dosyć tanio. Więc mieliśmy jeszcze 2 godziny okazji, żeby zwiedzić Pragę. Z Pragi rano, ponieważ Jacek był po raz pierwszy w Izraelu, więc chciałem troszeczkę mu pomóc, żeby zobaczył coś niecoś więcej, więc rzucę wam parę migawek z samego Izraela. Po prostu mówię tak, żeby sobie przybliżyć. To jest akurat część już wewnętrzna, która znajduje się jakby w środku. Jerozolima składa się jakby z dwóch części, z tej takiej starej części schowanej za murami, o tak jakby tu powiedzmy jest cały teren Jerozolimy, a w środku znajduje się samo stare miasto ogrodzone murami. Więc poszliśmy sobie zwiedzać tą samą część wewnętrzną schowaną za tymi wielkimi murami Jerozolimy. To są takie różne widoczki, które... Dzięki, Patryk. To są takie różne widoczki, które tam przy okazji widać z tego muru, więc mówię, będą na zmianę zdjęcia z Jerozolimy i z konferencji. Będę przerzucał szybko, bo tych zdjęć jest dużo, więc... Skąd się wzięła też nazwa Kanaan? Wiecie, około 1200 lat temu podbili to ten teren. Tutaj jest Jerozolima mniej więcej, tu jest Morze Martwe, tu jest Tel Awiw, tu jest Haifa. A więc to było już 1200 lat temu, Żydzi zdobyli ten teren mniej więcej dla siebie. I od tego mniej więcej czasu mówimy o Kanaanie. Tu jest krótki opis tego. No i tutaj już jesteśmy, prawda, z Jacusiem pod ścianą płaczu. Znaczy ściana płaczu, właściwie tam się nie używa za bardzo tego określenia. Mówi się Western Wall, czyli ściana zachodnia i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Oni nie bardzo chyba lubią takie określenie. Tu jest wielka kolejka, która również czeka, żeby się tam dostać. A to jest wzór menory, której kopia stoi w naszym biurze. Jest to tak zwany wzór świątynny na sześciokątnej podstawie. Dokładna kopia tego, ja nie wiem, ale zdaje się, że on jest ze złota. To kopia jego stoi nie ze złota w naszym biurze. Jeszcze nie ze złota. To jest na przykład brama damasceńska. To jest brama, która kończy drogę Via Dolorosa, którą szedł Jezus, kiedy był krzyżowany. I to jest brama, która znajduje się w muzułmańskiej części, ponieważ ta stara znowu część jest podzielona na cztery części. Jerozolima się składa z części żydowskiej, muzułmańskiej, chrześcijańskiej i ormiańskiej, czyli od Armenii. A to taka architektura ciekawa. Jakby rakieta leciała w budynek, to zdąży przelecieć. No to miejsce, gdzie można było sobie, taka ortodoksyjna, tam jest taka część w Jerozolimie, gdzie mieszkają sami ortodoksyjni Żydzi. Poszliśmy tam sobie kupić coś dobrego do jedzenia. To jest taki mały sklepik, gdzie żeśmy sobie robili zakupy. Tu jest jeszcze parę migawek na główną bramę wejściową do Jerozolimy, czyli na bramę Jaffa Gate, czyli ta brama Jaffa, to jest główna taka jakby brama turystyczna w Jerozolimie. O, tu widać wieżę Dawida, cytadela Dawida, a tu jest wejście do środka. No takie uliczki, powiedzmy, wąskie, typowe, ale one wszystkie są obserwowane, tu są kamery. Jak coś się dzieje, żołnierze czy policja bardzo szybko może się zjawić w takim miejscu. Zresztą jest tam dosyć bezpiecznie, bo z turystów żyją mieszkańcy po prostu, więc tam się raczej nic takiego nie dzieje, żeby ktoś napadał. Tu już jest konferencja, prowadzi ją, pamiętacie, tu właśnie u nas był Alan, tak trochę był incognito, ze swoją żoną. Taki mój jakby no bezpośredni przełożony w Ebenezerze, który właśnie też zaprosił Jacka na konferencję. Parę migawek. No tu tym razem było około 41 reprezentacji różnych państw. Około 200 osób uczestniczyło w tej konferencji. Tu są... No dobra, pójdziemy dalej. Ciekawe jest, bo na przykład ten zespół uwielbienia, każda osoba jest z innego państwa, a jednak świetnie postarali, byli w stanie się, że tak powiem, zgrać i prowadzić to uwielbienie. Nie wiem, może tam Jacek za dwa słowa później będzie jeszcze mógł powiedzieć. A więc to jest ciekawe, że żeby zorganizować samo uwielbienie, wiecie, w Izraelu trzeba sobie pomyśleć, skąd tam wziąć sprzęt, jak to wszystko tam przywieźć i skąd wziąć ludzi i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a wypadło bardzo, bardzo fajnie. To jest pan, który dla Ebenezera 100 książek, które zostały wydrukowane i ukażą się chyba niedługo również w naszej, w języku polskim, w naszej księgarni. I był też po prostu prezentacja, jak zwykle, ponieważ konferencja służy temu, żeby umacniać po prostu siebie, żeby się za siebie modlić, żeby się modlić o cele, ustalać plany strategiczne na przyszłość, więc dzielą się też różni reprezentanci swoją pracą w różnych regionach. Tu jest akurat Borys, który jeszcze rok temu walczył z rakiem o życie, a w tej chwili już dzięki Bogu ma się dobrze i właśnie opowiada o pracy na terenie Rosji. Tutaj na przykład osoba z Uzbekistanu. Wiecie, nie ma tutaj czasu, żeby dużo opowiadać o tym, co się dzieje w państwach, gdzie jest Ebenezer, gdzie jest na przykład islam i są oni nieprzychylni chrześcijanom. Są to naprawdę okropne rzeczy, o których my nie mamy pojęcia, kiedy sobie przychodzimy fajnie tutaj na spotkanie, jest uwielbienie i tak dalej. Tam takich rzeczy po prostu nie ma. Tam Kościół chce się spotkać, to musi się najpierw umówić i gdzieś w skryciu się spotkać i uważać, żeby nie wpadli, po prostu ich nie aresztowali. Teraz tak się dzieje. Właśnie między nimi tam, gdzie Żanna opowiada, jest tłumaczona z rosyjskiego na angielski. To są liderzy Engage Israel. O tym parę słów powie Jacek. Tak, tutaj właśnie była taka grupa młodzieży, ponieważ w tym roku było więcej młodych ludzi. O tym też myślę dwa słowa powie Jacek. A tu co? Tutaj jest ciekawa sprawa. To jest Galina, znaczy ta pani to jest z Moskwy Galina, z tłumaczką z Mołdawii, z Liną. I ona opowiada o tym, jak oni robili przygotowania w kraju, tak, Krasnojarski region. Oni opowiadali o tym, jak oni się przygotowują, zanim jadą zdobyć jakiś teren dla Boga. Tutaj była taka prezentacja na takim zamkniętym spotkaniu i ona właśnie opowiadała, że półtora roku przygotowywali się na różne sposoby, zanim się wybrali w tamto miejsce i zaczęli robić w duchu pewne rzeczy. Tu jest osoba z Indii, która opowiada o pracy, Deepa, która opowiada o pracy Ebenezera w Indiach. I tutaj za chwileczkę pojawi się jeden pan odnośnie Bnei Menashe, dzieci Manassesa, akurat nie z Indii, ale o, tu jest pan Michael Freund. To jest Żyd, który prowadzi taką świecką, izraelską organizację, która zajmuje się pomocą tym właśnie Bnei Menashe, tym dzieciom Manassesa. Jest to jedno z zaginionych plemion, które Izrael odnalazł i potwierdził, że to są rzeczywiście Żydzi w Chinach. I on opowiada o tym, jak w jaki sposób oni potwierdzili to, że to są właśnie Żydzi i jak Izrael próbuje pomóc tym Żydom do Izraela i co się stało, że ze względów politycznych zostało to zamknięte na 5 lat, ta możliwość powrotu. I on tutaj przyszedł opowiadać o tym, że były też pewne problemy właśnie ze względów politycznych i zamknięto tą drogę powrotu, więc on prosił chrześcijan o modlitwę. Wyobraźcie sobie, on powiedział, że właśnie 50 lat temu takie rzeczy byłyby niemożliwe, żeby Żyd przyszedł i prosił chrześcijan o modlitwę. A tutaj on przyszedł przed nami, ukorzył się, że tak powiem, i mówił, słuchajcie, wiem, że kiedy wy się modlicie, że to działa i że politycy wtedy to zwalniają. Kiedy myśmy 5 lat robili różne rzeczy i nic nie poszło. Kiedy się zwróciliśmy z prośbą do chrześcijan o modlitwę, dlatego ważne są nasze modlitwy. Kiedy żeśmy się zwrócili z prośbą o modlitwę, droga znowu została uwolniona i oni znowu mogli zacząć wracać, pomimo tych politycznych jakichś tam problemów. Tu pani opowiada o pracy w Chinach. Tu znowu będą migawki z Izraela. To znaczy, to jest umocnienie, mur, który znajduje się tutaj, na mapie to jest, tu jest Jerozolima, tu mamy Morze Martwe, tu jest teren Ramallah i to są po prostu, te tereny są wciąż dosyć niebezpieczne i przejazd tam różnie się może skończyć, dlatego też ten teren jest odgrodzony tymi wysokimi ścianami, żeby po prostu nie można było zostać postrzelony przez jakiegoś snajpera. Więc tu będą teraz zdjęcia, będę wam pokazywał z tego obszaru. To jest obszar mniej więcej Samarii i miejsce tu, w tym miejscu jest Shilo, po naszemu chyba Shilo, a więc miejsce, gdzie została zbudowana pierwsza świątynia. To za chwileczkę wam też pokażę, bo wam po prostu przybliżyć to i troszeczkę zachęcić na przyszłość do odwiedzenia tego. A więc pokażę wam parę zdjęć odnośnie Samarii, bo to jest region Samarii. W ten sposób są budowane osiedla po prostu gdzieś tam w górach. Żydzi budują i w ten sposób zasiedlają takie terytoria. Tu mamy jakieś takie migawki z tej Samarii. Tu jesteśmy, pojechaliśmy też w tym regionie ciut nad Jerozolimą po prawej stronie jest takie miejsce, nazywa się Ofra. tam jest szkoła dla dziewczyn, osobna szkoła dla dziewcząt i osobno dla chłopców. Także w szkole dla dziewczyn nie ma chłopaków i odwrotnie. Więc myśmy pojechali z taką wycieczką zobaczyć, jak funkcjonuje taka szkoła, ponieważ tam w tej szkole, tutaj mogliśmy sobie wejść do tego audytorium i to są młode dziewczyny, które poprzyjeżdżały z różnych, tutaj siedzą, będą się prezentować. One przechodzą tam taki jakby 3-miesięczny kurs, gdzie uczą się hebrajskiego, uczą się bycia Żydówkami, uczą się kultury i tak dalej, więc mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób następuje ta asymilacja tych ludzi, których Izrael ściąga po prostu do siebie, no bo to jest naprawdę, jest mieszanka narodów z całego świata. Tutaj mamy właśnie te dwie dziewczyny, to znaczy dwie, bo w środku jest akurat Dipa z Ebenezera, koordynator krajowy z Indii, a to są właśnie dziewczyny, które niedawno przyjechały, nie wiem, czy z Egiptu, przepraszam, nie z Egiptu, tylko z Etiopii, nie jestem pewny, i po prostu przechodzą taki jakby okres no aklimatyzacji i stawania się Żydówkami. Tak, tu jest też Samaria i jesteśmy w starodawnym Ancient Shiloh, czyli właśnie takim starożytnym, starodawnym Shiloh, czyli miejscu Shiloh, gdzie była zbudowana ta pierwsza świątynia. Oczywiście wjazdu tam normalnie nie ma. Jest brama, która to chroni i dopiero wcześniej się trzeba tam umówić, żeby móc autokarem tam wjechać. Jest domofon. Wchodzimy sobie już. Idziemy na górę, tak zwaną świętą górę, ale ten przewodnik mówi, żeby tego nie nazywać świętym miejscem. Niemniej jednak właśnie on tłumaczy tutaj, jak to wszystko powstawało, jak była budowana ta świątynia. To jest ta święta góra. A to są ruiny, gdzie była zbudowana pierwsza świątynia, gdzie była po prostu, była Arka Noego, tak? Pastorze, dobrze mówię, tam się właśnie znajdowała, przymierzam. Dobrze, widzę, że nie śpicie. Okej. Okay. Tu jest, w środku jest taki budynek, zaraz go zobaczymy i tam odbywa się taka 10-minutowa prezentacja z film, który pokazuje całą historię, jak tam od początku się to działo, dlaczego potem dlaczego ta świątynia potem została spalona i tak dalej, i Żydzi się rozbiegli po całym Izraelu. I on tutaj mówi, że zagadka, kto to jest, i on mówi, po Mojżeszu odpowiedzialność została przerzucona na moje ramiona. Kto to mógł powiedzieć? Jozue. Bardzo dobrze. Więcej nagród niestety nie mam. To jest właśnie taki budyneczek, gdzie można wejść i zobaczyć, jak powstawał, jak wyglądały początki Izraela. To jest widok z daleka na ten budynek. Ładny zachód słońca. Tutaj wieczorem to miejsce. No i czas znowu integracji, posiłków. Tu jest akurat taka ruska komanda, w której można było sobie mile spędzić czas. To są osoby rosyjskojęzyczne, z którymi zawsze chętnie spędzałem czas. Tu jest akurat, nie wiem, jeden z posiłków, który mieliśmy na stołówce w hotelu. To jest pastor Daniel Jachaw, który prowadzi kościół w Tyberiadzie, około 500-osobowy kościół, który działa w ukryciu. Też w ukryciu. Nie jest to mile widziane, żeby działały chrześcijańskie kościoły w Izraelu, więc on prowadzi kościół. I drugi raz był tutaj na naszej konferencji i opowiadał bardzo fajne rzeczy. Więc jeśli Bóg pozwoli, pastorze, mogę powiedzieć? Czy jeszcze? Jeśli Bóg pozwoli, byłem bardzo poruszony jego nauczaniem i rozmawiałem z nim po tej konferencji i zgodził się przyjechać do Polski i my też mamy zgodę naszego pastora, żeby go zaprosić do Polski, więc jak wszystko dobrze pójdzie, odwiedzi nas w kwietniu. On jest Żydem mesjańskim, który w bardzo taki normalny, a jednocześnie duchowy sposób mówi o ważnych rzeczach i jest to bardzo poruszające, dlatego myślę, że on ma pewien klucz do naszych serc i chciałbym, jeśli Bóg pozwoli, żeby był tutaj gościem w naszym kościele. No i znowu prezentacje. Tu jest akurat Jose Porras, opowiada o tym, co się dzieje w Argentynie, jest tłumaczem. Tak samo Brazylia, tak samo Meksyk, Paragwaj. Był też czas, gdzie były modlitwy, a więc wszyscy dzielili się, ta cała sala po prostu dzieliła się na takie małe, kilkuosobowe grupki i mogliśmy się modlić po prostu za poszczególne regiony, bo to było tak, mowa o danym regionie i potem problemy, które tam są i potem dzieliliśmy się na te grupy, mieliśmy takie kartki i mogliśmy się modlić za te rzeczy. Tu jest znowu czas, gdzie Borys został poproszony o to, żeby pobłogosławić i jakby przekazać swoje namaszczenie do rybołówstwa tym ludziom z Ameryki Południowej, ponieważ ta rosyjska grupa, rosyjskojęzyczna, oni mają już po prostu duże doświadczenie i namaszczenie do tej pracy, więc to był taki czas udzielania namaszczenia, więc to, w co my wierzymy, oni też wierzą, że to można przekazać, dlatego wszyscy rosyjskojęzyczni ludzie wyszli, tam około, nie wiem, 20 osób i modlili się za tych wszystkich ludzi, aby im Bóg udzielił też tego namaszczenia do rybołówstwa, czyli no, do pomocy w pracy Fundacji Operacji Exodus. Był też taki akt proklamacji, jest to też ważne, że na przykład to, co my robimy, że proklamujemy pewne wersety, tam jak najbardziej w Ebenezerze jest to również stosowane. Poszliśmy przygotowani za taki duży plac, zwróciliśmy się w stronę hotelu, w stronę Jerozolimy, tutaj cała ta 200-osobowa grupa, mieliśmy pewne wersety do proklamacji i wszyscy wypowiadali jedno słowo, proklamowali pewne rzeczy nad Jerozolimą. To ma swoje po prostu potężne duchowe działanie. Tu już znowu migawki z... To jest taki pastor, z którym mieszkaliśmy z Danii, z Jackiem w pokoju, żeśmy sobie zwiedzali troszkę Jerozolimy, więc to jest akurat też widok na... Bo można po prostu zwiedzić, o tutaj idzie nasi bohaterowie, czyli Jacek i ten pastor idą sobie i zwiedzamy po prostu Jerozolimę. Można, to wam od razu mówię jako ciekawostkę, że można tą Jerozolimę po prostu zwiedzić, chodząc po samym murze dookoła i oglądając sobie, co jest w środku i na zewnątrz z lotu, no, nisko latającego ptaka. Także troszeczkę takich migawek. A tu nie wiem, co jest. Via Dolorosa. Droga, którą można wyjść w stronę Bramy Lwiej, dlatego że tutaj są takie lwy. I ta brama prowadzi w dół, tu po prawej stronie wychodzi się, idzie się na Górę Oliwną i jest ogród Getsemane, więc postanowiłem, że wreszcie to odwiedzę. To już jest widok, gdzie już wszedłem na tą górę. Tutaj są groby na tej górze pod Górą Oliwną. Żydów, na których leżą takie kamyczki. To jest widok na samą Górę Oliwną, jakby spojrzenie w prawo, bo przed nami, od tutaj, jest mur Jerozolimy. Tu jest już sam ten meczet, ale ja go nie fotografowałem. Tu jest ta jakby ta prawa strona Jerozolimy. Czyli wyjście jest tutaj tędy i idzie się na górę. I można sobie wtedy zwiedzić Górę Oliwną i ten ogród Getsemane. Są tam takie drzewa oliwne. Jak widać, bardzo, bardzo stare. A więc jest to miejsce, które Getsemane jest uznawane za miejsce po prostu, gdzie wiadomo, Jezus walczył i zwyciężył. To jest bezpośrednio zbudowany tam kościół, który przylega tuż do tego grodu Getsemane. A to jest grupa, która nas chroniła w czasie konferencji, wynajęci żołnierze. Nie, no żartuję oczywiście, ale wiecie, no... Kiedyś to rzeczywiście można się było bardziej bać. W tym roku, jak tam byłem, to nie było widać tak tylu posterunków wojskowych, tylu żołnierzy, karabinów i tak dalej. Praktycznie ciężko było policjanta zobaczyć, z małymi wyjątkami, więc tu jest grupa akurat z Rosji, która, wiecie, po prostu zwiedza się Izrael. Oni są pozytywnie nastawieni, ci żołnierze, do chrześcijan. Tu jest gdzieś Borys. O, tu jest chyba Borys. I Ania Spiatigorska, która kiedyś była naszym gościem. Więc są takie pamiątkowe zdjęcia. No i żebyście nie myśleli, tam też pada śnieg, więc czasem jest tak, że śnieg spadnie i popruszy. A to jest właśnie ziemia, o której mówię. Półwysep Synaj. Tu jest Morze Martwe. Tu jest brzeg Izraela. I to by było... I to by było Na razie z mojej strony tyle. Teraz poproszę Jacka, żeby podzielił się od siebie też.
A więc tak, króciutko, moja będzie część o wiele krótsza. Chciałem zacząć od podziękowań. Chciałem podziękować za relację w kościele. Jedna z tych relacji z Piotrem, której Bóg użył i cały czas używa do tego, abym nie był obojętny wobec Izraela. I wierzę, że to jego modlitwy, też zachęta przyczyniła się do tego, że mogłem być na tej konferencji. Więc dziękuję Bogu za relację. Też dziękuję Kościołowi za modlitwy i za wsparcie. Też za wsparcie finansowe, bo mój wyjazd został dofinansowany z Kościoła. I myślę, że to też jest coś takiego szczególnego, że jak decydujemy się na kroki wiary, jak decydujemy się, że chcemy zweryfikować, czy te pragnienia, które mamy w sobie, czy to jest coś, co daje nam Bóg, że nie jesteśmy w tym sami, że jest właśnie Kościół, który nas wspiera, jest blisko właśnie w modlitwach i w zachętach. I też bardzo dziękuję za tych wszystkich ludzi, których poznałem na konferencji, za współpracowników Ebenezera. No naprawdę szczególne relacje, Boże relacje i duże błogosławieństwo dla mnie, że mogłem tam być. Tak jak Piotr mówił, ja chciałem też troszkę powiedzieć o młodym pokoleniu Ebenezera, które było obecne na tej konferencji. Chyba już gdzieś przejechałem. Tak jak właśnie mówię, był to szczególny czas relacji. Ja w szczególności właśnie z tym, można powiedzieć, młodym pokoleniem spędzałem czas. Spośród 200 osób, które przyjechały na konferencję, około 30 osób to byli tak zwani engagersi, to jest z angielskiego, czyli zaangażowani w Izrael. To jest taki, można powiedzieć, pomysł Ebenezera na aktywowanie ludzi młodych, na docieranie do tego młodego pokolenia. Tutaj w trakcie uwielbienia. I tutaj są właśnie liderzy tej służby Engage Israel. Tak jak Piotr mówił, osoby z różnych krajów, z Anglii, z Australii, z Francji, z Hiszpanii, którym Bóg położył to wspólne pragnienie, żeby właśnie docierać do młodych ludzi i mówić im o Izraelu, mówić im o tym narodzie, też ich zachęcać do modlitwy, do poznawania tego, jaka jest Boża wola wobec narodu izraelskiego, jakie są Boże plany dla tego narodu i to, co się dzieje w tych czasach. I oni jakby realizują to poprzez różne konferencje, też w wakacje odbywa się taki 3-tygodniowy wyjazd Engage Israel. W zeszłym roku 70 osób, było na tym wyjeździe 70 młodych osób. Szczególny czas, oni mogli nie tylko zobaczyć Izrael, ale też popracować trochę pospotykać się z różnymi osobami, więc taka szczególna służba. I tutaj właśnie ci wszyscy, to całe jakby młode pokolenie, my z przodu z prośbą o takie błogosławieństwo, bo dotychczas praca Ebenezera to byli, no można powiedzieć, głównie osoby starsze i właśnie od nich taka prośba o błogosławieństwo i takie wyposażenie do tego, żeby też iść i się dzielić tą służbą. Tak jak Piotr mówił, też był czas zwiedzania tutaj właśnie na murach Jerozolimy. I dla mnie to był taki wyjątkowy czas. Naprawdę Piotr mówi, że był już tam piąty raz, dla mnie to był pierwszy, więc ja tak może wszystko o wiele mocniej przeżywałem. I będąc w Jerozolimie, będąc w Starym Mieście, tak naprawdę czułem, że to jest miasto Wielkiego Króla. Że jest to coś szczególnego. Myślę, że Bóg też daje takie możliwość, żeby w ten sposób coś szczególnego odczuwać w tym mieście. I to właśnie osoby, z którymi tam mogłem się poznać i teraz też z różnymi osobami utrzymuję kontakt, co też jest dla mnie czymś szczególnym. I tak na podsumowanie widzę, że Bóg uczynił dużą pracę we mnie w czasie tego czasu, że naprawdę przybliżył moje serce do Izraela, pokazał mi na nowo, że to jest szczególny naród w sercu Boga. Dał też takie pragnienie, żeby studiować Pismo, też tak właśnie odkrywać na nowo ten naród żydowski, to jaka jest Boża wola dla tego narodu i to, co się dzieje w tych czasach. I też myślę, że to jest też takie wołanie dla Kościoła, żeby bardziej się jakby zjednoczył z Izraelem. I na koniec to, od czego zaczął Piotr, mówiąc o tym budowaniu tych dróg, o tym odgruzowywaniu, to mnie też tak, no z jednej strony to było w tym kontekście, że trzeba budować te drogi powrotu dla Żydów do Izraela, ale dla mnie też osobiście kwestia tych dróg i ich odgruzowywania pokazuje mi to, że ja też muszę wykonać taką pracę w swoim życiu, żeby pewne rzeczy odgruzować, żeby ta droga, to, że jestem w miejscu błogosławienia, modlitwy o Izrael i takiego rzeczywiście dbania o to, żeby to, jak poznaję Boga, to jak poznaję Pismo, żeby nie odsuwało narodu izraelskiego gdzieś na bok, ale żeby tak jakby zapraszać ten naród izraelski do wspólnego poznawania i przyjmowania Bożego objawienia. Amen.
Okay. Dziękujemy. Dziękujemy Wam za tą prezentację. Kiedy tak słuchałem tego, wiele lat temu byłem na pewnej konferencji za granicą. W czasie głoszenia człowieka, który mówił na zupełnie inne rzeczy, Bóg przemówił wtedy do mnie i powiedział ciekawą rzecz. I powiedział: chcę, żebyś zaszczepił miłość do mojego ludu w kościele. A ja sobie pomyślałem tak: Boże, jak mam to zrobić? Ja mówię, ja jestem gotowy, ale ja nawet nie wiem, od czego zacząć. I widzę, że to, co mogliśmy tutaj zrobić w kościele, to otworzyć drzwi i dać przychylność. I Bóg tak pobłogosławił, że dzisiaj mamy służbę, człowieka, który jest odpowiedzialny za tą służbę w całej Polsce. Nieraz Bóg mówi takie hasło, przynajmniej do mnie. Ja nieraz staję bezradny i mówię: dobrze, Boże, ale nie wiem, od czego zacząć. Więc wystarczy jakby zgoda serca, a resztę już Bóg zrobi sam. Amen.